Argentina.
Witamy Was serdecznie w kolejnej Magii Kina. Przed Wami Maciek Rusinowicz.
Paulina Radke.
Dzisiaj będzie mowa, będzie trochę podsumowująco. Będziemy mówić o festiwalu, który miał miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, czyli zawitamy na rodzime Trójmiejskie Podwórko.
Dzisiaj powiemy o takich filmach głównie, które niekoniecznie są w szerokim obiegu i niedużo o nich słychać. Czasem możecie je zobaczyć właśnie na festiwalach, a w kinach może niekoniecznie. A na końcu powiemy jeszcze oczywiście o aktualnych premierach.
Zaczynajmy. Jeszcze wspomnieć oczywiście, że All About Freedom Festival, czyli Wszystko o wolności. Podczas tego festiwalu możemy zobaczyć filmy, tak jak Maciek powiedział, które nie są w szerokim obiegu, ale mówią o bardzo konkretnych sprawach, które dzieją się tu i teraz. Tegoroczny festiwal jest tego najlepszym przykładem, ponieważ filmy, które były wyświetlane w tym roku, mówiły o Ukrainie, o uchodźcach, czyli tematy świeże.
Bardzo aktualne problemy.
I bardzo aktualne problemy. I ja w tym roku byłam bardzo zadowolona z repertuaru i naprawdę podziwiam kogoś, kto się tym zajmuje w Europejskim Centrum Solidarności. Naprawdę w tym roku dał radę.
Więc dzisiaj mówimy o 6, a właściwie 5 filmach, które zrobiły na nas wrażenie, tak, i jednym spektaklu.
I jednym spektaklu, też niesamowitym.
I pierwszy film, o którym ja chcę powiedzieć, to jest dokument pod tytułem Perłowy guzik Patricia Guzmana. Film o Chile. Ile wiemy tak naprawdę o Chile na co dzień? Co tam się dzieje i jak to wygląda?
No, żyjemy jednak w centrum Europy, więc większość społeczeństwa tak naprawdę o Chile słyszało tylko w momencie, kiedy tam w kopalni, prawda, się zaklinowali górnicy w Chile, tak naprawdę.
Tak jest, no, kraj po drugiej stronie Ameryki Południowej. A Guzman pokazuje nam dramatyczną tak naprawdę historię Chile. Jednocześnie robi to mocno artystycznie. Ten dokument jest taki bardzo wyestetyzowany.
Ale jest to dokument fabularyzowany, czy stricte film dokumentalny?
Film jest stricte dokumentalny. Mówi o konkretnych wydarzeniach, przedstawia bohaterów, są z nimi wywiady, to są postaci, które miały swój udział w historii. No i autor zaczyna film od dalszej historii, od czasów, kiedy Ameryka Południowa była odkrywana. Mówi o tym, między innymi o historii człowieka stamtąd, miejscowego, który został przeniesiony do naszej cywilizacji, nauczył się żyć po europejsku, a następnie wrócił. Opowiada o czasach późniejszych, o dyktaturze Augusto Pinocheta. O tym pewnie trochę słyszeliśmy, ale nie za dużo.
Ale też myślę, że no właśnie nie za dużo.
Zostajemy mocno doedukowani na temat Chile, a ostatecznie w filmie najmocniejszym takim kopem, który dostajemy z czasów praktycznie współczesnych, czyli właśnie Pinocheta, jest historia o tym, jak eksterminowano ludność, jak przeciwników politycznych bardzo brutalnie w obozach koncentracyjnych w Chile zabijano, i autorzy filmu odkrywają to, co stało się z ich ciałami i jakie dzisiaj zostały po nich ślady.
Wydaje mi się, że ten film bardzo dobrze może trafić do ludzi właśnie żyjących w naszym obrębie geograficznym, że tak powiem, bo dostrzegam tu pewną analogię chociażby na przykład drugą wojną światową z Katyniem, prawda? To jest mniej więcej ten sam motyw i myślę, że bardzo dobrze się przyjął ten obraz. Z tego, co rozmawiałam z ludźmi uczestniczącymi w festiwalu, to Perłowy guzik pojawiał się w ścisłej czołówce filmów, które odniosły największe, ludzie odnieśli największe wrażenia po tym obrazie.
A ten tytułowy Perłowy guzik dotyczy dwóch spraw i łączy tego człowieka, o którym powiedziałem, z czasów kolonizacji Chile, który nazywał się Jimmy Button, bowiem został sprzedany za guzik Button, a również w czasach współczesnych Perłowy guzik został znaleziony w miejscu, gdzie zostały w morzu pogrzebane ciała eksterminowanych ludzi z Chile.
Czyli tak naprawdę piękna klamra kompozycyjna.
Właśnie tak. I stąd prawdopodobnie, a raczej oczywiście, zdecydowano się na taki tytuł. Film, właściwie dobrze to podsumowałaś. Film bardzo dobrze pokazujący realia tamte, ale w odniesieniu również trochę do naszych.
Myślę, że też obraz jest skonstruowany tak, żeby właśnie dla tych ludzi środkowoeuropejskich, czy ogólnie europejskich, tak, był on zrozumiały. I tym bardziej, żebyśmy się właśnie czegoś nauczyli, żebyśmy nie żyli tylko na swoim podwórku, nie wiedząc, co dzieje się, co prawda, po drugiej stronie świata, ale jednak to nie znaczy, że nie powinniśmy się tym interesować i udawać, że tego nie ma, prawda?
Okazuje się, że takie dramatyczne wydarzenia właśnie i całkiem podobne miały miejsce nie tylko u nas, ale w różnych miejscach na świecie. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang,
I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.
Ja również mam wam do troszkę kilka słów o dokumencie. Mianowicie dokument nosi tytuł Nadejdą lepsze czasy. Wyreżyserowała go Hanna Polak. Nie wiem, na pewno kojarzycie taki dokument jak Dzieci z Leningradzkiego. Również to ona nakręciła ten film. Hanna Polak jest w ogóle absolwentką szkoły filmowej w Moskwie. Jest bardzo dużą aktywistką w Rosji. Ona tam żyje na co dzień i pomaga właśnie bezdomnym dzieciom, czy ogólnie jest taką społeczniakiem, jest po prostu.
Działalność
tak mówiąc,
charytatywna.
I działalność charytatywna, tak, tak, ale nie na zasadzie dam, bo trzeba, tylko daje im możliwości, aby oni się mogli rozwijać i sami się podnieść z jakichś tam nizin, na które spadli. I nadejdą lepsze czasy. Opowiada historię dziewczynki. Julę poznajemy jako 10-letnią blondyneczkę, która żyje sobie 20 kilometrów od Moskwy i zachowuje się tak jak swoje rówieśniczki, farbuje włosy, eksperymentuje z, nie wiem, pierwszymi używkami, z alkoholem. Tylko jest jeden mały szkopuł. Ona żyje na wysypisku śmieci. To jest jej codzienność. Hanna Polak towarzyszyła jej przez 14 lat, co świetnie widać też w obrazie, jak zmieniała chociażby się technika filmowa.
Przez 14 lat po wysypisku śmieci z kamerą?
No wiadomo, że nie było to bez przerwy 14 lat, ale co roku kilka razy odwiedzała ją na tym wysypisku. Rozmawiała z nią. Po prostu Hanna Polak też zaprzyjaźniła się z Julą. I przez te 14 lat jej właśnie towarzyszyła. Przez właśnie farbowanie włosów, pierwsze używki. Jula też zaszła w ciążę na wysypisku, urodziła dziecko, wychowywała tam swoje dzieci, żyła tam z matką. I pokazana jest nie tylko ona, bo ci ludzie stworzyli taką małą społeczność. Poza jest... światem, poza regułami jakimikolwiek. Po prostu tam żyli.
Ale to jest chyba wyjątkowo symboliczne w ogóle to miejsce, w którym oni żyli i w jaki sposób to wpłynęło na nich.
Tak, no też się, znaczy historia zaczyna się tak, że Jula z matką musiała się wynieść z domu, ponieważ umarł ojciec i zostały eksmitowane. Nie będę zdradzać końcówki, bo jest ona bardzo poruszająca i niektórych może zdenerwować, ale ten film też pokazuje, jak ludzie będący ofiarami systemu nie potrafią sobie poradzić w ekstremalnych życiowych sytuacjach.
A dlaczego akurat wysypisko, kiedy zostały wyeksmitowane?
A gdzie miały się podziać? To było pierwsze, co przyjdzie im na myśl, bo w Polsce, to jest w ogóle w Polsce też problem. Ludzie idą na wysypiska, żeby szukać. Bo tam znajdziemy resztki jedzenia, a nuż ktoś zostawi jakieś pieniądze. To jest po prostu taka kultura zbieracka. Trochę jak koczowniczy tryb
wracamy
życia.
Wracamy do korzeni.
Tak, wracamy do korzeni, coś tego typu. I w momencie, kiedy czytałam o tym filmie, zaczęłam się bardzo interesować tym problemem. I rzeczywiście to jest problem, który nie dzieje się tylko w Rosji, czy chociażby, nie wiem, w biednych krajach trzeciego świata, tak? Typu Indie. Nie. W Polsce też jest ten problem, może nie z ludźmi żyjącymi stricte na wysypiskach, co z tak zwanymi zbieraczami. jest to naprawdę ogromny problem. Są ludzie, którzy przychodzą na przykład na opolskie wysypisko śmieci, to jest jedno z większych wysypisk śmieci w Polsce, przychodzą na te wysypiska i codziennie szukają, traktują to jak pracę. Przychodzą o 8, wychodzą o 15 i szukają jedzenia, staroci, które później można sprzedać,
ubrań. Ale to jest, chodzi o to takie, o tą obsesję zbierania, o takie zaburzenie, które polega na tym, że nie chcemy się pozbywać, nie. Czy chodzi o sposób na życie poprzez zbieranie różnych rzeczy?
Nie, to raczej chodzi o sposób na życie i to są właśnie, tak jak powiedziałam, głównie ofiary starego systemu. U nas PRL-u, które nie potrafiły sobie poradzić w nowej rzeczywistości, nie potrafiły się przekwalifikować, bo wiadomo, 1500 czy się stoi, czy się leży, tak? I nagle to się skończyło. I ludzie nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, więc zaczęli właśnie żyć na tych wysypiskach, zbierać. I przeczytałam na przykład taką świetną historię, że jeden mężczyzna znalazł w kieszeni marynarki 20 tysięcy złotych. No i przestał zbierać, bo nie musi.
W końcu mu się skończy.
Tak, no w końcu mu się skończy,
wróci
oczywiście.
Do zbierania.
Ale polecam, w internecie jest bardzo dużo materiałów na temat właśnie tego problemu, między innymi w Polsce. Ale co ciekawe, jest też na przykład, są tak zwani fryganie. I oni nie zbierają, bo muszą. Tylko to są ludzie, którzy jakby w opozycji do tego konsumpcjonistycznego świata i tego właśnie wszechobecnego takiego, nie wiem, marnotrawstwa, jedzenia, oni szukają właśnie w kontenerach na śmieci.
Mamy kolejną super alternatywną ideologię, tak?
Nie tyle alternatywną, co ci ludzie, w ogóle to powstało w Ameryce w latach 80. ten cały ruch. I oni właśnie, tak jak mówiłam, nie zbierają, bo muszą, tylko bo chcą. Właśnie to jest ich taka ideologia, oni są eko. I oni też tworzą takie małe swoje społeczności, dla których sobie gotują w ogóle z tych wszystkich rzeczy. No i oczywiście najbardziej oblegane są kontenery za restauracjami, prawda?
Ja chyba nigdy nie zrozumiem ekologów. Serio.
No, nie musisz, ale sama idea jest fajna. Nie wiem, czy bym się na to porwała, aczkolwiek. I taka ciekawostka, polscy fryganie są nazywani, sami siebie tak nazywają, kontenerowcami.
Jak te statki takie przewożące kontenery.
Tak.
I wracając do filmu, jaka konkluzja?
Jaka konkluzja? No, zobaczcie sami i zobaczcie, czy Julii uda się zmienić życie i czy wyjdzie z tego wysypiska. Jak się potoczą jej dalsze losy.
Możemy ten film gdzieś jeszcze zobaczyć?
Tak, on niebawem będzie, w końcówce listopada pojawi się u nas w kinach, bo film wyszedł w ogóle już w zeszłym roku, ale pokazywany był tylko na festiwalach, między innymi w Amsterdamie, na którym zdobył nagrodę specjalną.
Okej, przypomnijmy tytuł. Nadejdą lepsze czasy.
Hanna Polak, tak, reżysera.
Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, cooling out, Father. Prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire sight. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls.
Co słyszałaś o wojnie domowej na Sri Lance?
O Sri Lance słyszałam tak dużo jak o Pcimiu Dolnym, wiesz?
No więc właśnie. Mamy kolejny film, który właśnie opowiada o emigrantach ze Sri Lanki i imigrantach do Francji.
Emigranci, temat na czasie.
Tak. Takich filmów o migracjach było zresztą więcej na festiwalu. Film pod tytułem Dipan, Jacques'a Audiarda, opowiada o ludziach, którzy musieli wynieść się ze Sri Lanki ze względu na wojnę domową. Tam wojna domowa trwała od 26 lat. Ataki sił rządowych na rebeliantów, którzy ze względu na problemy etniczne, które tam były od zawsze, żądali niepodległości. Otóż te ataki się nasiliły i po prostu wojna zmierzała do klęski rebeliantów. Zatem Dipan, jeden z tamilskich tygrysów, czyli właśnie tych bojówkarzy, musi uciekać stamtąd. Aby to zrobić, potrzebuje fałszywą żonę, fałszywą córkę, żeby dostać azyl polityczny w Europie Zachodniej.
Czyli tworzy drugiego siebie tak naprawdę.
Tak, Dipan to nie jest jego prawdziwe imię. To jest imię człowieka, którego dokumenty i tożsamość on przejmuje. I trafiają do Francji. Nie bardzo mogą sobie tam znaleźć miejsce, aż w końcu nasz bohater dostaje posadę dozorcy na jednym z podmiejskich osiedli. Co się okazuje, trafia w sam środek mafijnych porachunków. Wyjeżdżając tak naprawdę ze środka wojny, myśląc, że trafi do miejsca spokojnego, gdzie będzie mógł ułożyć sobie życie.
Trafia w takie samo bagno.
Tak jest, tak naprawdę z deszczu pod rynnę. I dodatkowo musi się zaopiekować swoją nową rodziną. Bo okazuje się, że teraz tak naprawdę powstają pewne więzi między nimi, bo oni są jedynymi odrobinę choć bliskimi dla siebie ludźmi. Na tym zachodzie mamy z jednej strony konieczność odnalezienia się w tej sytuacji wojny gangów, z drugiej strony mamy jakieś więzi, które się zaczynają tworzyć i muszą odnaleźć się w nowej sytuacji tak naprawdę wszyscy we troje.
A czy Dipan będzie wyświetlany w kinach, czy tylko jest takim festiwalowym filmem?
Obawiam się, że póki co nie zobaczymy go w kinach, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
A szkoda.
Ale być może na kilku festiwalach jeszcze będzie okazja, bo film jest naprawdę dobry, polecam, jest zrealizowany bardzo, bardzo sprawnie przez Audiarda.
I on wyszedł w tym roku?
Tak, to jest film z roku 2015.
No więc kolejny niełatwy film, ale kino nie jest tylko dla rozrywki.
Dobra konkluzja. Everything I do, I
Ja teraz trochę mniej słodko i może z lekką niechęcią, ponieważ jednym z filmów, które obejrzałam, był chińska produkcja pod tytułem Nawet góry przeminą.
Również widziałem i mam mieszane uczucia.
No moje uczucia nie są mieszane, tylko jednostronne niestety. Pozwolić, że nie będę czytać nazwiska i imienia reżysera, ponieważ nie jestem chyba na tyle wyedukowana językowo, żeby to wymówić. Aczkolwiek tak jak mówiłam, jest to w ogóle koprodukcja tak naprawdę chińsko-japońsko-francuska.
Chińczycy z Japończykami coś zrobili, jak to jest możliwe?
Tak, no można. No, wyniki są różne. A raczej słabe, nazywając rzecz po imieniu.
Ale do rzeczy, film z tego, co pamiętam, składa się jakby z dwóch części.
Tak, film jakby składa się z dwóch części i pokazuje on ludzi, w sumie tak, widzimy taki miłosny trójkąt troszkę. Bo jest nasza główna bohaterka, jest dwóch panów, którzy walczą o jej względy. Jeden jest bogatym biznesmenem, który ma mnóstwo pieniędzy i może jej zaoferować życie, o jakim zawsze marzyła. A z drugiej strony mamy zwykłego człowieka pracującego w kopalni.
No dobrze, praktycznie typowa historia, typowy konflikt. Powstały dziesiątki filmów na podstawie
tego schematu. Tak, powstały dziesiątki filmów. No i oczywiście, jak to właśnie w takich filmach, bo jest to dość przewidywalne, kobieta wybiera tego mężczyznę, który jest bogaty i
no,
może
kto by pomyślał,
więcej tak zaoferować. I znalazłam takie ładne zdanie, że ten film to jest ambitna próba spojrzenia na współczesne Chiny przez pryzmat takich zjawisk jak powolny zmierzch uprzemysłowienia i postępująca globalizacja. I o ile reżyser chciał to pokazać, to nie wiem, czemu to wyszło, bo to widać, że on chciał to pokazać, tylko że niestety środki, jakich użył, były dość słabe. Cała historia w ogóle miała wątki, które w pewnym momencie się urywały i tak naprawdę nie wiadomo, co się stało dalej z bohaterem właśnie z tego trójkąta, bo widzimy go, że jest chory, ale co się dzieje dalej, nie jest powiedziane. I cała historia toczy się tak naprawdę, właśnie reżyser chciał też ukazać taki zanik więzi rodziny, zanik tradycji, bo później widzimy, że te losy małżeństwa im się nie układa, mężczyzna kobietę zostawia, a że ma siłę w pieniądzu, to jakby syn zostaje odebrany matce.
Szkoda, że radio nie przekazuje mojej miny. Dla informacji państwa mam w tym momencie cały czas bardzo zmarszczone czoło.
Bo po prostu nie, ten film w ogóle do mnie nie przemówił. Możliwe, że jestem za mało wyedukowana, żeby go zrozumieć. Aczkolwiek jestem na totalne nie. Widać tam taką wspomnienia, taka melancholia w ogóle.
Ale bo to wszystko, wynika z tej stylistyki, wszystkiego, co jest chińskie, tak naprawdę mam wrażenie.
Tak, to prawda. Jedyne, co mi się podobało tak naprawdę w tym filmie, to ukazanie, jak wygląda taki chiński pogrzeb. To wygląda, proszę państwa, trochę jak taki festyn parafialny na wiosce. Ja miałam takie skojarzenie. Znaczy, to jest zupełnie inaczej niż u nas, wiadomo, to jest zupełnie inna kultura. Tam jest w ogóle muzyka, jest strasznie kolorowo i...
Z jednej strony jest kolorowo, a z drugiej strony jest wielka rozpacz.
Z drugiej strony jest wielka rozpacz, tak, dokładnie, więc te światy jakby tak się ścierają. Więc samo ukazanie takiej kultury właśnie, która niestety upada, było fajne, ale jeżeli chodzi o całą historię, to była nudna, przewidywalna i w ogóle przez całą, jakby taką klamrą spinającą cały film, był przebój Pet Shop Boys, który wszyscy znają, mianowicie Go West. I ostatnia scena, w której główna bohaterka tańczy. Fakt, że przyszłam do domu i chciałam sobie to włączyć, ale powiedziałam nie upadnę tak nisko.
Ja jeszcze powiem o swoich wrażeniach. Jak zobaczyłem, bo film składa się z tych dwóch części. Jest ta, która się dzieje wcześniej i ta następna po około 10 latach, tak?
Tak, i to mniej więcej jest chyba 2 czy 3 lata później niż w czasy, w których żyjemy. Mhm. Jakoś tak było ukazane.
No i po obejrzeniu pierwszej części ona była tak dosyć definitywnie zakończona. Przestraszyłem się, że to jest koniec filmu i tam nie było absolutnie żadnej konkluzji. Nic, byłem przekonany, że film się kończy i jest tragiczny.
Troszeczkę ale tak, bo poszło dopiero właśnie w środku filmu, poszedł tytuł, prawda? Plansza tytułowa. Ja też się tak zastanawiałam.
Myślałem, że to była plansza końcowa.
O co chodzi?
No i druga część odrobinę cokolwiek mogłaby uratować, bo tam próbował reżyser jakąś konkluzję temu nadać, jakoś to rozwinąć. Ale nie.
Nie, niestety nie. Ja znalazłam mnóstwo opinii pozytywnych na różnych portalach filmowych.
Chińczycy pisali.
No nie, chyba nie właśnie. I ja próbowałam znaleźć to w tym filmie, co ja wyczytałam, ale no jakoś mi się nie udało, więc może nie do końca zrozumiałam, aczkolwiek ja jestem na nie, no, ale przekonajcie się sami.
Do mnie też chińszczyzna nie trafia, niestety.
We'll be right back.
I ostatni film, o którym ja powiem, ale z kolei pierwszy, który był wyświetlony na festiwalu, film pod tytułem Poszukiwacze Nawróconej.
I co, znaleźli?
Znaleźli, ale nie tak, jakby chcieli. Tytuł oryginalny, francuski, Le Cowboys. Jest historia, utrzymana trochę w stylu...
Dobre tłumaczenie, przepraszam, musiałam o tym powiedzieć.
Tłumaczenia czasami są naprawdę dobre. Tytuł oryginalny nawiązuje do stylistyki filmu, utrzymany jest trochę w klimacie westernu. Główni bohaterowie to są Francuzi, którzy właśnie westernem się pasjonują. Chcieliby pewnie żyć na Dzikim Zachodzie. Chodzą w tych kapeluszach, jeżdżą konno, chodzą na takie pikniki westernowe i ogólnie prowadzą zachodni tryb życia. Taki styl. Pewnego dnia, właśnie przy okazji jednego z takich pikników, główny bohater spostrzega, że jego córka zniknęła. Zaginęła.
I ona była tą nawróconą.
Rodzina zgłasza zaginięcie na policję. Co się okazuje? O czym nie wiedzieli. Miała chłopaka, muzułmanina, z którym najwyraźniej uciekła.
Na pewno wszystko przez niego.
Tak się okazuje. Okazuje się, że uciekli z kraju, a później na Bliski Wschód ożenili się. Ona została muzułmanką. Nie mają praktycznie, nie praktycznie, tylko w ogóle, nie mają żadnego kontaktu. Dostali tylko od niej jeden list, żeby się o nią nie martwili. Później dowiedzieli się, że jest w ciąży, urodziła jedno dziecko, drugie dziecko stała się tak naprawdę typową muzułmańską kobietą. I może już pozbyła się złudzeń, że to nie jest to, czego by chciała, ale już nie może się cofnąć. No i film toczy się wokół tego, że jej ojciec wraz z jej bratem wyruszają na poszukiwania. Jeżdżą po całej Europie, później po Bliskim Wschodzie. Nie będę zdradzał ważnych faktów, bo to jest coś, o czym powinniśmy się przekonać w trakcie filmu, ale historia nie jest optymistyczna.
Nie jest optymistyczne, ale też właśnie obracające się wokół tego świeżego tematu ogólnie muzułmańskiego, który w ostatnim czasie jest bardzo gorący, jeżeli chodzi właśnie o imigrantów chociażby. Więc myślę, że na pewno obraz jest warty zobaczenia, tym bardziej, że cała historia nie jest prosta, łatwa i przyjemna, prawda?
W żadnym stopniu.
Więc przekonajmy się o tym sami.
Polecam, film jest bardzo dobry, uderzający. I mówiący wiele na temat problemów pomiędzy współczesną zachodnią Europą a światem islamu.
Festiwalu mieliśmy okazję zobaczyć teatr. Mianowicie zobaczyć spektakl, który przygotował Teatr 21.
No tego już nie widziałem, więc bardzo cię proszę o relację.
Tak, był niesamowity, bardzo mi się podobał. Spektakl nosi tytuł Statek Miłości, odcinek pierwszy. Tak naprawdę był to odcinek drugi, bo wcześniej był spektakl odcinek zero.
Ma racja.
Może przybliżę Państwu fabułę całego spektaklu. 14 bezrobotnych aktorów, którzy nie znaleźli producenta dla swojego serialu. I razem z nimi my wszyscy zakładamy biuro podróży pod nazwą Statek Miłości.
Czyli to jest taki autotematyzm, tak? Spektakl o aktorach i o robieniu czegoś w związku z teatrem?
Tak, coś takiego, ale pozwól, że dokończę i wtedy dojdziemy do konkluzji. I wtedy bohaterowie wpadają właśnie na pomysł zorganizowania rejsów do źródła. I postanawiają stworzyć program artystyczny, który da widzom wyjątkowe przeżycia. I to jest tyle, co można powiedzieć tak naprawdę o fabule. Czyli powiedzieć tyle, to nie powiedzieć nic. W gruncie rzeczy.
Jak to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować jak zwykle?
To jest bardzo łatwe, żeby nie zaspoilerować, bo co jest wyjątkowego w tym spektaklu? Wyjątkowe jest to, że członkami tego teatru są uczniowie i absolwenci zespołu, żebym teraz nie pomyliła, Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych Dać Szansę w Warszawie. I wszyscy aktorzy są chorzy na zespół Downa albo mają autyzm. I tworzą właśnie spektakle. Mają już za sobą 10 premier. Więc jak najbardziej się rozwijają. Grupa prezentowała swoje spektakle właśnie na festiwalach różnych w Polsce, ale również za granicą. I jest to bardzo ciekawa forma. Bardzo ciężko równocześnie ją ocenić, bo nie mamy się tak naprawdę do czego odnieść. Jest to bardzo innowacyjne i reżyserka, z którą rozmawiałam, zapytana o to, czy ludzie grający właśnie w Teatrze 21 nie traktują tego jako taką autoterapię. Czy nie jest to tak traktowane jako właśnie taka terapia zajęciowa, prawda? Dla ludzi z jakimiś tam upośledzeniami.
No tak, są takie akcje.
Tak, właśnie. Ale nie, to w ogóle nie chodzi o to. Oni tam nie przychodzą, żeby właśnie, nie wiem, wyleczyć się, tak? Czy właśnie, żeby była to terapia.
Chcą robić
tylko
teatr.
Oni po prostu chcą robić teatr. Oni są tego świadomi, co oni robią. I spektakl jest niesamowity, bo wciąga publiczność w interakcje, a ja bardzo lubię takie eventy, a więc to mi się bardzo podobało. Jednym z członków teatru jest w ogóle znany wszystkim szerzej jako Maciek z Klanu. Tak. I w ogóle pomysł właśnie wyszedł od tego, że reżyserka tego spektaklu tworzyła warsztaty aktorskie właśnie. No i nagle wszyscy stwierdzili, że chcą być aktorami właśnie jak ich kolega, który gra w serialu. I stąd narodziła się cała fabuła Statku Miłości. I takim słowem przewodnim tego spektaklu jest l'amour, czyli miłość po francusku.
Tak. Po francusku powiadasz.
Nie jestem poliglotką niestety, ale tak, po francusku. I dlatego l'amour, bo słowo miłość w języku polskim wcale nie jest takie proste. A słowo l'amour mogli wypowiedzieć wszyscy bez większych trudności.
Dykcyjnie
wszyscy aktorzy
po prostu,
i dykcyjnie
tak?
To było proste. No i dla nich po prostu teatr stał się takim światem twórczych poszukiwań.
I jakie są twoje wrażenia?
I moje wrażenia są niesamowite. Właśnie po pierwsze super, że wciągają innych ludzi w tą interakcję. Może nie jest to najprostszy spektakl do zrozumienia, ale chcesz więcej, nie nudzisz się na tym. Chcesz więcej i chcesz zobaczyć, jak to się potoczy, cała akcja. I to jest jedyny spektakl, z którego widzowie wychodzą pierwsi. Bo aktorzy mogliby spędzić na scenie równie dobrze 12 i 24 godziny. Więc oni się
w ogóle nie zbierają z tej sceny.
Nie, skądże? Oni się tak świetnie bawią, że właśnie dostali gromkie brawa, aplauz w ogóle na stojąco. I wyszła reżyserka i powiedziała, że mamy się nie krępować, ponieważ u nich na spektaklach to ludzie wychodzą pierwsi, a nie aktorzy, ponieważ po prostu oni się tym bawią i oni chcą jak najwięcej spędzić czasu na tej scenie, bo po prostu to jest ich żywioł. Więc ja jak najbardziej polecam, jeżeli będziecie Państwo mieli kiedyś okazję udać się na spektakl Teatru 21, to serdecznie polecam. Naprawdę szacunek dla wszystkich ludzi, którzy współpracują. W sensie pracują w tym teatrze i również Fundacja Win-Win, która pomaga w produkcji wszystkich spektakli. Więc jak najbardziej polecam.
Zatem spektakl na festiwalu filmowym był udanym pomysłem.
Tak, i on był on na zamknięcie, więc był on taką kropką nad i.
Wspaniale. Koniec mówimy jak zwykle o aktualnych premierach. Co w tym tygodniu polecamy?
Tak, ja w tym tygodniu polecam film dość kobiecy, mianowicie Sufrażystka. Film miał premierę 6 listopada i jest to historia o właśnie sufrażystkach, czyli o kobietach, bez których historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Reżyserką tego filmu jest Sara Gawron. I jest niesamowita plejada gwiazd w tym filmie, mianowicie występują Helena Bonham Carter, Meryl Streep czy Carey Hanna.
Cóż za obsada.
Tak, Carey Hanna, nie wiem, czy kojarzysz z nazwiska?
Nie.
A widzisz, a to jest aktorka, która grała w Wielkim Gatsbym, na przykład.
Ach tak.
Tak.
Kogo grała
tam? Drive. No Daisy oczywiście.
A to ona, tak. To jest nazwisko po prostu.
No właśnie, tak. To ona. No i tak jak mówiłam, historia o silnych, wyzwolonych kobietach, które domagały się praw wyborczych, moralnych, społecznych, po prostu domagały się swojego, które początkowo były, jak wiadomo, publicznie lekceważone, wyśmiewane, później uważane za największe zło i zagrożenie świętości rodziny, prawda? Bo jak to kobieta może być prawa wyborcza? Kobieta powinna tylko być w domu z mężem, rodzić dzieci, je wychowywać i być po prostu strażniczką ogniska domowego.
No dobrze, no to mamy kolejną wielką historię, którą postanowiono pokazać na ekranie. Tak, zobaczymy, no, jak wyszło. Może następnym razem powiemy więcej o tym.
Właśnie, zobaczymy, jak wyszło. Film dość historyczny, ale myślę, że z takim fajnym smaczkiem i silne role kobiece. Więc, drogie panie, polecam.
To coś dla pań, a teraz coś dla panów. W tym tygodniu również premiera oczekiwana od nie wiadomo jak dawna, czyli najnowszy Bond, Spectre.
Oj, czy tylko dla panów? To bym nie powiedziała.
Nie tylko, ale chciałbym wprowadzić jakiś kontrast. No dobrze. Bond tym razem walczy z organizacją przestępczą, która nazywa się Spectre. I okazuje się, że tak naprawdę próbuje znaleźć źródło wszystkich swoich dotychczasowych problemów i niepowodzeń. Więcej nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę za dużo więcej nie wiadomo, jak to z Bondami zwykle bywa.
Ale też silna rola kobieca, Monica Bellucci.
Tak, no oczywiście jak zwykle Bond w towarzyszeniu wyjątkowych kobiet. Dużo więcej na razie nie powiem, powiem na pewno następnym razem, bo już wiem, że idę na ten film i będę mógł o nim powiedzieć tyle, ile tylko będziemy chcieli.
Czekamy z niecierpliwością, a tymczasem na dzisiaj to wszystko. Prowadzili dla was Maciej Rusinowicz,
Paulina Radke
i na zakończenie Sam Smith.
Do usłyszenia.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face.